Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Powrócimy jeszcze do kilku wydarzeń minionego sezonu, ale także opowiemy o tym, co się dzieje latem. 29 i 30 czerwca Filharmonia Poznańska zaprezentowała dwukrotnie oratorium Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego. Poznańskie wykonanie odbyło się w 60. rocznicę czerwca oraz w 70. śmierci Feliksa Nowowiejskiego, którego rok ogłosił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień później dzieło zabrzmiało w sali Universität der Künste w Berlinie, gdzie powstały fragmenty utworu, co upamiętnia tablica na ścianie kościoła Sankt Paulus w dzielnicy Moabit. Tam dyrektor Filharmonii Poznańskiej Wojciech Nentwik złożył wiązankę kwiatów. O tym, jak można współcześnie przedstawiać partyturę kompozytora, dyrygent Łukasz Borowicz opowiada Ewie Mikołajewskiej.
Furorę zrobił na początku XX wieku w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
No na pewno to jest świadectwo czasów i to jest bardzo ciekawe, ponieważ dzisiaj takie rzeczy odkrywamy na nowo i na nowo się temu wszystkiemu przyglądamy. Ja muszę powiedzieć, że mam taką dość osobistą, niesamowitą przygodę związaną z Quo Vadis ze względu na to, że jakiś czas temu na takiej poświęconej starym książkom w Bibliotece Narodowej aukcji były różne ciekawe książki. Tam udało mi się odnaleźć pocztówkę. Pocztówkę wysłaną z przeszłości, która przyszła do mnie zupełnie w sposób nieoczekiwany. Pocztówka wysłana przez Feliksa Nowowiejskiego do kierownika chóru krakowskiego, do pana Walka Walewskiego. I to jest pocztówka, na której to Nowowiejski pisze: wczoraj wykonanie w Royal Albert Hall, Quo Vadis, wielki sukces, owacja na stojąco, i wymienia jakąś gigantyczną liczbę osób biorących udział w tym przedsięwzięciu, podpisane Feliks Nowowiejski. Jest znaczek, to są pierwsze lata XX wieku, oczywiście już nie pamiętam, chyba 1909 rok. I rzeczywiście na drugiej stronie pocztówki piękne zdjęcie Royal Albert Hall i ta pocztówka z przeszłości gdzieś tam wypłynęła zupełnie niespodziewanie i to pomyślałem sobie, że to jest jakiś znak, że to jest jakiś asumpt do tego, żeby się dziełem zainteresować. No a później w związku i z obchodami Roku Nowowiejskiego, ale przede wszystkim z oczywistymi związkami łączącymi Nowowiejskiego z Poznaniem, pomyśleliśmy wraz z dyrektorem Nentwigiem o tym, żeby po prostu to dzieło jak najszerzej zaprezentować właśnie w tym roku i stąd ten pomysł wielokrotnej prezentacji koncertowej, ale także nagrania. To jest rodzaj muzyki, która przypomina muzykę operową ze względu na swoją wartką akcję i epicki charakter. Natomiast jest to bez wątpienia muzyka oratoryjna w sensie do wykonań koncertowych. Wiem, że były najróżniejsze inscenizacje tego utworu. Uważam, że to nie jest dobry pomysł ze względu na to, że to jest utwór koncertowy po prostu i całe jego piękno zasadza się w głównej mierze i na instrumentacji, i na szerokich, szeroko rozpisanych scenach chóralnych, które nie mają akcji sensu stricto. No chociażby jaką akcję sceniczną może mieć fuga podwójna. No to jeszcze coś zupełnie wymyślać sztucznego, prawda? No to są tylko wątki, zaznaczenie poszczególnych wątków z epopei, z powieści, z tym, że nie jest to nic też dziwnego ze względu na to, że trawestacja utworów arcydzieł literatury światowej do muzyki najczęściej polega tylko i wyłącznie na zaznaczeniu pewnych spraw. No nie da się przełożyć, szczególnie powieści, bo wtedy ta opera musiałaby mieć rozmiary tetralogii wagnerowskiej. Ja też nie wiem, czy by się to wszystko zdołało w niej znaleźć, to o czym myślimy, mając na myśli Quo Vadis Sienkiewicza. Także tutaj ten wybór jest, to jest jednak neoromantyzm rozbuchany, to jest myślenie oczywiście też, jeżeli chodzi o samą instrumentację, to jest na pewno dużo tutaj wpływów muzyki niemieckiej w ogóle. Także
gęsta partytura bardzo.
To zresztą jest bardzo charakterystyczne dla kompozytorów grających na organach, że oni szukają w orkiestrze tego brzmienia takiego organowego, to się bardzo słyszy. To się nawet często słyszy wśród dyrygentów, którzy grali na organach, że oni preferują pewien rodzaj brzmienia. Wspomnę Brucknera i jego symfonikę. To jest charakterystyczna orkiestracja. Jeżeli spojrzymy na listę instrumentów grających w orkiestrze, listę muzyków, to jest podobna. Jest to inne rozumienie orkiestry. I Nowowiejski, podobnie jak Bruckner, po prostu traktuje orkiestrę jako takie najdoskonalsze na świecie, wspaniałe, barwne organy. Quo Vadis, no to jest sprawa taka, jaka spotkała większość muzyki neoromantycznej. Oratorium Nowowiejskiego jest naprawdę wyjątkowe. Dlatego też ważna jest ta prezentacja. Ja myślę, że to absolutnie możemy być pewni tego, że muzyka Nowowiejskiego to nie tylko jest zwarta pokazywania, to jest truizm. Ona przede wszystkim to jest jakiś nasz oczywisty obowiązek. Trochę dziwne, że aż trzeba roku Nowowiejskiego, żeby coś się w tych sprawach ruszyło ogólnopolsko, ale cieszę się, że w Poznaniu od lat Nowowiejski ma swoje miejsce i że nasze wykonanie jest po prostu kolejnym w tradycji wykonań poznańskich.
Łukasz Borowicz przedstawił dzieło jakby po liftingu. W Poznaniu nie zapominano o utworze Feliksa Nowowiejskiego. Słyszeliśmy od czasu do czasu różne wykonania, ale dopiero interpretacja Violetty Chodowicz, Roberta i Wojtka Gierlachów, chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, przygotowanego przez Violettę Bielecką oraz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza, pozwoliła na wyeksponowanie piękna tego utworu. Z jednej strony nasyconego bardzo gęstą instrumentacją, z drugiej klarownego, jeśli chodzi o połączenie muzyki z tekstem. Ogromne gratulacje należą się wszystkim wykonawcom, solistom, znakomitemu chórowi, który w tej chwili należy do najlepszych w kraju, i orkiestrze naszej filharmonii. Ona w minionym sezonie artystycznym także udowodniła swą wysoką klasę. A Łukasz Borowicz ze spokojem, ale i swoją charyzmą ukształtował z tego piękną, epicką opowieść, której słuchało się bez chwili znużenia. Oto fragment z czwartej sceny Quo Vadis Domine z utworu Feliksa Nowowiejskiego.
Turn!
Pod dyrekcją Łukasza Borowicza słuchaliśmy fragmentu oratorium Feliksa Nowowiejskiego Quo Vadis. Utwór także transmitowany był przez Deutschland Radio Kultur. Henryk Cierpioł z Katowic rozmawiał z profesor Joanną Domańską, przewodniczącą Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego, o 39. edycji Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w zakopiańskiej Atmie.
Od wielu lat już bierze pani czynny udział w organizowaniu festiwali zakopiańskich, najściślej także związanych z miejscem pobytu kompozytora w tym mieście, czyli Willą Atma. Przeglądając program tegorocznej edycji festiwalu, zauważam taki dualizm pewnej koncepcji repertuarowej związanej z tym, co pani przygotowała w tym roku dla słuchaczy już przyjeżdżających do Zakopanego z całego kraju. To z jednej strony prezentacja muzyki kompozytora, ale także wskazanie tych szczególnych poszerzeń i obrzeży związanych z tymi inspiracjami, które on sam po sobie pozostawił. Czy dobrze tutaj odczytuje pani intencję?
Zależy nam przede wszystkim na ukazaniu różnych aspektów, nie tylko muzycznych, związanych z Karolem Szymanowskim, ale przede wszystkim związanym również z Zakopanem, jako z miejscem, które on ukochał i które stało się na kilka lat jego prawdziwym domem. Ukochał lud góralski, jego zwyczaje i jest to tak ciekawy dział, jak gdyby nie do końca może wszystkim mieszczuchom znany, więc stwierdziliśmy, że dla dobra festiwalu ciekawa będzie zmiana jego koncepcji, która poprzednio ograniczała się tylko i wyłącznie do koncertów. I poszerzyliśmy tą formułę właśnie o spotkania dyskusyjne, o wystawy, o spektakle, o projekcje filmowe. Także każdy na pewno, kto lubi chodzić na koncerty, może się spotkać z Szymanowskim również w innych okolicznościach.
Czy właśnie ta zmiana koncepcji festiwalu wpłynęła, tak to określę, może nieco przekornie, na ułatwienie kontaktów z władzami samorządowymi Zakopanego, które być może w tej formule nieco chętniej spojrzały na kwestię dofinansowania cyklu, czy też włączenia go w główny nurt imprez letnich organizowanych w tym mieście, bo poprzednimi laty, z tego co mi wiadomo, z tym bywało różnie.
Festiwal ma zielone światło w tej chwili w Zakopanem. Władze obecne bardzo przychylne są festiwalowi, doceniają rolę Karola Szymanowskiego w budowaniu marki miasta. Oczywiście mówimy o kulturze. Myślę, że tutaj przykład Katowic jako miasta muzyki podziałał inspirująco na Zakopane również, które by chciało może nie być miastem muzyki, ale powrócić do czasów świetności tego centrum artystyczno-kulturalnego, którym było za czasów, kiedy Szymanowski tam mieszkał.
Wraz z Szymanowskim przybyło do Zakopanego wielu najwspanialszych polskich artystów. Wymienią tylko Witkiewicza, wspaniałych poetów. Trudno się oprzeć takiej refleksji, że to takie promieniowanie i magnesowanie znowu zaczyna oddziaływać na wyobraźnię decydentów i rzeczywiście to światełko zielone zaczyna się tutaj pojawiać i w przekonaniu tychże decydentów powstaje ta myśl, że to rzeczywiście jest czymś trudnym do przecenienia. Wszak, pani profesor, powiedzmy, kto znajdzie się wśród wykonawców tegorocznej 39. już, z tego jak dobrze liczę, edycji festiwalu muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, bo tutaj nie zabraknie także akcentów wywodzących się z naszego śląskiego środowiska.
Cieszę się, że mogę zachęcić wszystkich do partycypowania w koncertach, których wykonawcy są po prostu z najwyższej półki. Orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia, a słuchaczy powinno to ucieszyć, że program wypełnią utwory kompozytorów związanych z Katowicami i z naszą Akademią Muzyczną. Zabrzmią utwory Aleksandra Lasonia, Justyny Kowalskiej-Lasoń, Eugeniusza Knapika i będziemy świadkami prawykonania utworu zatytułowanego Krupówki Rafała Augustyna.
Festiwal naświetla wiele segmentów twórczości muzycznej, różnorako podjętej zarówno w wymiarze instrumentalnym, także kameralnym, no symfonicznym z tym może byłoby gorzej, ale także zawiera utwory wokalne pojawiające się w twórczości Karola Szymanowskiego, ale także innych kompozytorów.
Jest taka niepisana zasada, że każdy koncert i każdy wykonawca musi zawrzeć w programie chociaż jedną kompozycję Karola Szymanowskiego. Wielkiego. I tutaj jest moja osobista wielka satysfakcja, że usłyszymy na przykład mity w wykonaniu Hiszpanów. Pianistą będzie Oskar Pradosz, nasz laureat pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego imienia Karola Szymanowskiego, który odbył się w 2012 roku w Katowicach. Wraz z małżonką, skrzypaczką wykonają właśnie te mity, oprócz prawykonania jego sonaty skrzypcowej i oprócz prezentacji jego utworów solowych. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie w Atmie. I również pieśni Paderewskiego, bo myślę, że festiwal również powinien podkreślać ważne rocznice związane z innymi kompozytorami, a w tym roku obchodzimy 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.
A wszystko to powiedzieliśmy na marginesie edycji tegorocznej 39. Festiwalu Muzyki Karola Szymanowskiego. Państwa i moim gościem była przewodnicząca Towarzystwa imienia Karola Szymanowskiego w Polsce, pani profesor Joanna Domańska. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W wykonaniu Joanny Domańskiej słuchaliśmy Mazurka z opusu 50. Karola Szymanowskiego. Po zeszłorocznym udanym cyklu koncertów Brzmienie dawnego Poznania nasze poznańskie radio, współpracując z pomysłodawcą Cezarym Zychem, zaproponowało w tym roku cykl 13 wieczorów. Koncerty festiwalu odbywają się głównie w różnych świątyniach Poznania, a wykonawcami są albo młodzi, ale bardzo utalentowani, albo już mający swą markę wykonawcy działający na europejskich estradach koncertowych. 19 lipca zagrał włoski skrzypek Davide Monti, który współpracował z wieloma cenionymi zespołami. Oto rozmowa Magdaleny Kajszczak z solistą, który elementy swej sztuki improwizacyjnej i retoryki pięknie pokazał na poznańskim koncercie.
On what violin do you play
now? Na jakim instrumencie gra pan teraz? Gram na skrzypcach Giuseppe Guadagniniego. To fantastyczny instrument. Mam go od 2 lat i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Znalazłem je w Szwajcarii. Miałem dużo szczęścia. Znalazłem je i gdy zacząłem na nich grać, usłyszałem, że to są właśnie te skrzypce. A jaki jest sposób na pozyskanie instrumentu? Czy udaje się pan w jakieś miejsce, widzi pan dużo instrumentów i pyta o któreś z nich? Czy też może pewna fundacja lub instytucja oferuje panu instrument? To jak love story. Musisz być cierpliwy, a miłość sama przyjdzie. Wypróbowujesz instrumenty na przykład u lutników lub u przyjaciela, który sugeruje ci, który będzie dobry, a potem sprawdzasz jeden model albo żaden. Kiedy próbujesz, znajdujesz go i wiesz, że to ten odpowiedni. Miałem szczęście, bo próbowałem w swoim życiu bardzo dobrych instrumentów. Na przykład egzemplarz, który używałem wcześniej, nie należał do mnie, ale pewna rodzina dała mi go. Ten instrument posiada wspaniałą historię, bo są to skrzypce, które zostały ofiarowane szefowi policji we Florencji na początku XX wieku. W 1913 roku te skrzypce zostały mu podarowane w podzięce za odnalezienie Mona Lizy, która w tamtym czasie została skradziona. Mona Lisa została ukradziona przez Włocha Vincenzo Perugię z Luwru. Perugia wrócił do Italii i próbował sprzedać ten obraz, ale potem zdemaskowała go policja. Zatem ambasador Francji podarował szefowi policji te skrzypce, bo sam był skrzypkiem amatorem. To ciekawa historia. Za każdymi skrzypcami może kryć się wiele interesujących rzeczy.
It's a good story to make a movie.
To dobry materiał na film. Tak, to mogłoby być ciekawe. Interesuje się pan retoryką. Wiem, że w utworach wokalno-instrumentalnych istniały figury i afekty powiązane z tekstem. A jak to jest w przypadku kompozycji instrumentalnych? Możemy to wyjaśnić za pomocą słów powiązanych z przeszłością. Możemy również wyjaśnić te pytania, sięgając po to, co nowoczesne. Istnieją badania, które wiążą muzykę oraz psychologię, powiązane z komunikacją pomiędzy matką a maleńkim dzieckiem, a więc komunikacją bez słów, opartą na tonach. Ta komunikacja oparta jest na założeniu, że ton głosu tworzy różne rodzaje interwałów bez słów. Gdy jesteśmy dorośli, używamy dźwięku, fraz i wyrazów, aby oddać znaczenie słowa. Ale wcześniej istniała pewna idea. Jeśli wzniosę głos jako pytanie, to będzie stanowiło odpowiedź. W przeszłości ludzie zdawali sobie z tego sprawę. W czasach Monteverdiego kompozytor popełnił słynny list do brata, w którym mówi: teraz niezbędnym jest odnalezienie seconda pratica, nowej drogi do pisania muzyki. Potrzebujemy stworzyć więcej powiązań pomiędzy słowami a muzyką. To moment, w którym zostało stworzonych wiele rzeczy, na przykład strategia używania muzyki dokładnie po to, aby oddać znaczenie. Dlatego właśnie umiemy mówić, bo muzyka jest językiem. To fantastyczne.
Davide Monti na bis zaprezentował swoje opracowanie kompozycji Claudia Monteverdiego, Damigella tutta bella. O tym, co dzieje się muzycznie na wybrzeżu, opowie teraz Konrad Mielnik.
Na Pomorzu, ba nie tylko, na Warmii. Tam także daje się zauważyć wpływy Filharmonii Bałtyckiej, sezon organowy w pełni. Sygnalizowałem to już wcześniej, ale rzeczywistość przerosła moje wyobrażenie. Stegna, Frombork, Rumia, Jastarnia, Żarnowiec, Jastrzębia Góra, Gdańsk w wielu odmianach. To tylko część miejsc, w których muzyka organowa rozbrzmiewa i to nierzadko kilka razy w tygodniu. Oczywiście nie sposób opowiedzieć o wszystkich koncertach. Skoncentruję się zatem na imprezie największej i najstarszej, czyli 59. już Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie. Inauguracja na początku lipca to już tradycja z udziałem Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i to także staje się powoli tradycją, światowe prawykonanie. Tym razem była to kompozycja dedykowana szefowi Oliwskiego Festiwalu, Romanowi Peruckiemu i znakomitemu fleciście Łukaszowi Długoszowi. Kompozytor to N.J. Schneider. Tytuł utworu po prostu koncert na flet, organy i orkiestrę, a całość dedykowana jest założycielowi opactwa Cystersów, białemu mnichowi, czyli Bernardowi z Clairvaux. Kompozycja jest bardzo interesująca i ważnym wydaje się być także fakt, że to już drugie w tym roku prawykonanie z udziałem Łukasza Długosza. Nie tak dawno bowiem w Filharmonii Bałtyckiej doszło do prawykonania koncertu na dwa flety Pawła Mykietyna z udziałem Długosza właśnie i jego żony, także flecistki, Agaty Kielar-Długosz. Pozostałe koncerty w Oliwie także należy uznać za udane, a szczególnie recital utytułowanego niemieckiego wirtuoza Ludgera Lohmana, Austriaczki, laureatki konkursów m.in. Bacha i Brücknera, Elisabeth Ullmann z programem zatytułowanym Austriacka muzyka organowa na przestrzeni wieków oraz młodej litewskiej organistki Karoliny Judelaite, która w ubiegłym roku zdobyła nagrodę na odbywającym się w Gdańsku Międzynarodowym Konkursie Organowym imienia Svelinka. Festiwal w Oliwie potrwa do 23 sierpnia. W sierpniu też kolejna odsłona festiwalu Sopot Classic z Aleksandrą Kurzak na inaugurację, festiwalu Solidarity of Arts z koncertem Killer Plus i Mozartiany, która tradycyjnie w Parku Oliwskim gromadzi tłumy.
arię Elwiry Son Vergine Vezzosa z pierwszego aktu opery Purytanie Vincenzo Belliniego zaprezentowała Aleksandra Kurzak. Solistce towarzyszyła Orchestra de la Comunitat Valenciana pod dyrekcją Omera Meila Welbera. I powracamy do Poznania, gdzie 5 lipca odbył się także jeden z 13 wieczorów brzmienia dawnego Poznania. Tym razem zagrał Allan Rasmussen, duński klawesynista i organista, którego znamy w Polsce z występów z orkiestrą Arte dei Suonatori. Solista zagrał na organach Friedricha Ladegasta w poznańskiej Farze. Instrument został oddany do użytku 140 lat temu, 28 lipca 1876 roku, w rocznicę śmierci Jana Sebastiana Bacha. O organach i utworach, które usłyszeliśmy w dniu swego recitalu, Allan Rasmussen opowiadał Magdalenie Kajszczak.
Wiem, że potrafi pan grać na organach i klawesynie, ale który z tych instrumentów jest dla pana ważniejszy? Tak naprawdę są one dla mnie równie ważne. W Danii, moim rodzinnym kraju, pracuję jako organista w kościele w Kopenhadze i to jest moja główna praca, ale teraz oba te instrumenty są dla mnie równie istotne. Niewielu ludzi wie cokolwiek o hydraulis. Wiemy, że w przeszłości istniał taki rodzaj organów, którego jednym z elementów była woda, ale czy pan potrafi powiedzieć coś o tym instrumencie? Niewiele wiem o organach starych, historycznych, czy też o antycznych organach, ale w porównaniu do większości duńskich organów, instrument, na którym zagram dzisiaj w Farze w Poznaniu, jest dość stary. Pochodzi z 1870 roku, o ile się nie mylę, i dlatego ten instrument różni się nieco dźwiękiem i mechaniką. Sposób, w jaki został on wykonany, różni się od dzisiejszych organów. Organy jako instrument naprawdę bardzo rozwinęły się na przestrzeni wieków. A czy gra pan czasem na fortepianie? Tak, grywam na fortepianie, bo to również część mojej pracy, ale nie interesuję się specjalnie literaturą przeznaczoną na ten instrument. Ćwiczyłem na fortepianie w moich wczesnych latach, ale we wczesnych latach młodości zdecydowałem się jednocześnie pójść w kierunku organów i klawesynu. Wiem, że wykonuje pan oczywiście muzykę dawną i stanowi ona trzon pańskiego repertuaru, ale gra pan również muzykę współczesną, pochodzącą na przykład z XX wieku. Jaki jest najlepszy sposób, aby to połączyć? To dobre pytanie. W dzisiejszym programie połączę repertuar z różnych epok. Zdecydowałem się na to, ponieważ nawet jeśli instrument, na którym dziś zagram, dedykowany jest muzyce romantycznej, postanowiłem zagrać na nim zarówno starsze, jak i nowsze utwory. Ostatni utwór, który zagram, napisał duński kompozytor Carl Nielsen. W zeszłym roku świętowaliśmy 150. rocznicę jego urodzin. Dziś staje się on powoli coraz bardziej popularny. Mogę wspomnieć, że filharmonicy nowojorscy nagrali jego symfonię. Gdy był już w podeszłym wieku, zainteresował się nagle organami i skomponował tylko jeden, ale wspaniały utwór organowy. Ten właśnie utwór wykonam dzisiaj. Commotio, tak się nazywa. Słowo commotio wywodzi się z łaciny i oznacza ruch. W jakiś sposób Nielsen odchodzi tutaj od komponowania w stylu romantycznym i znajduje inspirację w formach klasycznych, ale łączy te idee w kompletnie nowy sposób. Ta wielka fantazja podzielona jest na dwie części. Na pewien rodzaj fantazji oraz na fugę. I wszystkie te elementy są tutaj bardzo pomieszane. Nielsen miesza je w nowy sposób i to spore wyzwanie wykonać jego utwór na tym instrumencie, ale dam dziś z siebie wszystko. Czy istnieje jedna dobra droga do wykonywania muzyki dawnej, czy też może istnieje wiele możliwości? To bardzo szerokie pytanie. Według mnie to zależy, na jakim instrumencie zagram. Dziś zagram jako pierwszy utwór kompozycję Jana Sebastiana Bacha, Preludium Vater Unser in Himmelreich. Prawdopodobnie nie wykonam tej kompozycji prawidłowo pod kątem historycznym, bo instrument, na którym dziś zagram, pochodzi z 1870 roku, co zabiera mi pewne możliwości i daje mi inne. Więc nie wykonam utworu tak, jak go wykonywano w XIX wieku, ale w istocie będzie to nowy utwór. Tak naprawdę za każdym razem, gdy grasz na nowym instrumencie, powstaje nowy utwór. A to wielkie wyzwanie. Myślę, że instrument wskaże mi sposób, w jaki powinno być to wykonane. Nie znajdę na to odpowiedzi w żadnej książce. To dialog pomiędzy muzykiem i instrumentem. To naprawdę kreuje muzykę w danym momencie.
W wykonaniu Alana Rasmussena usłyszeliśmy fragment kompozycji Karla Nielsena Komotio. Słuchaliśmy brzmienia organów Ladegasta w poznańskiej Farze. Zupełnie inną muzykę, ale równie ciekawą i nieznaną, zarejestrowali muzycy w Koszalinie. W studiu imienia Czesława Niemena instrumentaliści Filharmonii Koszalińskiej spotkali się z pedagogiem zespołu szkół muzycznych Pawłem Gajdzisiem, ukazując utwory Józefa Achrona. Z muzykami rozmawiała Beata Górecka-Młyńczak.
No jest to oczywiście klasyka, jest to muzyka kompozytora rosyjskiego, żydowskiego pochodzenia, Józefa Hasita Achrona. Muzyka przełomu wieków, muzyka folkowa, nawiązująca bardzo silnie do tradycji judajskich. Zresztą dlatego ją właśnie wybrałem, ponieważ jest częścią mojej pracy naukowej, którą w tej chwili prowadzę na Akademii Muzycznej w Gdańsku.
W jaki sposób trafiłeś na tego kompozytora, bo jest to nazwisko właściwie w ogóle nieznane?
Był to zupełny przypadek. Moja koleżanka z pracy z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych kiedyś przedstawiła mi właśnie swój projekt jego słynnej melodii, zwanej melodią hebrajską, Hebrew Melody. Jest to jego najbardziej popularne dzieło. Okazuje się, że jest tam bardzo często wykonywane na scenach świata. U nas oczywiście kompozytor faktycznie jest nieznany. I tak, jak to mówią, po nicy do kłębka poznałem inne jego utwory, zainteresowałem się w ogóle jego twórczością, no i postanowiłem nagrać całą płytę właśnie z jego utworami.
To będą utwory solowe na fortepian, ale też większe kompozycje, większe formy.
Tak, gro mojej płyty to nagranie solowe, wielkiej formy Achrona, to są wariacje symfoniczne i sonata na tematy palestyńskie. Natomiast częścią również tej płyty będzie nagranie ze skrzypaczką, z koncertmistrzynią naszej filharmonii, panią Agnieszką Tobik. Nagrywamy tam kilka miniatur. Są to właśnie wspomniane wcześniej Hebrew Melody, jak również tańce hebrajskie, a podsumowaniem całego projektu będzie nagranie z kwintetem i są to dwa tańce z suity Kiddush Kaszem. Bardzo dobrze nam się współpracowało, nie ukrywam, że projekt jest takim dosyć szybkim projektem, ich prób nie było zbyt wiele i wychodzi nam to zupełnie fajnie, wszyscy się bardzo fajnie angażują, bardzo fajnie wykonują swoje zadania. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobry odbiór tego dzieła.
Marcin Wijałkowski, klarnet.
Adam Fogelsinger, skrzypce. Pierwsze. Jascha Heifetz i Michael Rabin, na ich płytach można znaleźć hebrajskie melodie Akrona. No, był to hasycki skrzypek. Dużo literatury skrzypcowej jest pod tym nazwiskiem, aczkolwiek jest ona niełatwa do zdobycia.
Niełatwa do zdobycia, a łatwa do grania?
Myślę, że bardzo przyjemna przede wszystkim, taka naturalna i dlatego dobrze nam się chyba tutaj pracowało przez parę chwil.
No właśnie, to taki zespół zrobiony na szybko, na specjalny projekt. Czy być może chcielibyście w takim gronie grać więcej?
Na pewno. Zresztą tutaj Paweł wspominał, że być może coś z tego będzie w przyszłości, ale to czas pokaże.
Czy ty się, Marcinie, odnajdujesz w takim stylu?
Chyba tak. Przez kilka lat pracowałem w operze w Szczecinie i tam miałem okazję między innymi skrzypka na dachu popełniać, nie wiem, stukrotnie albo więcej razy. No i podobną muzykę jeszcze kiedyś w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Także wydaje mi się, że to gdzieś tam w duszy gra.
Większość nut, z których w tej chwili wykonujemy te dzieła, to są nuty pozyskane dzięki uprzejmości Towarzystwa Achrona w Nowym Jorku. Część nut jest w ogóle w egzemplarzach oryginalnych i to gdzieś leżą w bibliotece w Jerozolimie, w Nowym Jorku. Jedna jest, zdaje się, w Johannesburgu. Są to materiały zastrzeżone, ponieważ podlegają jeszcze pod prawa autorskie. Jeżeli uda się zdobyć te nuty, to co wspomniałem właśnie, tą suitę dziecięcą, jest tam kilkanaście bardzo, bardzo ciekawych pozycji, to być może postaramy się kontynuować nasze nagranie.
Jeszcze raz powracamy do festiwalu Brzmienie Dawnego Poznania, organizowanego przez poznańskie Radio Merkury. Na siódmym wieczorze zaśpiewał włoski solista Enea Sorini. Towarzyszyła mu na wczesnorenesansowym klawesynie Corina Marti. Oto Fuggi Fuggi Cor Mio Filipa Verdolta.
Tu mi tormenti a torto, dolce cara signora, ma pur se vuoi ch'io mora, son contento. Ben forte mi lamento del mio servir con fede, felice chi non crede in donna alcuna. Biastemo sole e luna, che mi costringe a amarte, ch'io sento d'ogni parte il cuor mancare. Carai per tormentare un tuo fidel servente che tante pene sente per tuo amore. Non commise errore, contraditenne inganno, e mi dai tanto affanno, d'ora in ora. Pensa quanto mi accora vederti un altro amare, e in tutto abbandonare un fidel servo. Destina spro e protervo, dura e spietata sorte che mi asserà le porte de ogni bene. Moro quando mi viene in mente il lungo tempo, co perso in un momento ogni fatica. Mostri esser mia amica, ma un altro i frutti coglie, e mi meschin di foglie mi nutrire.
sia maledetto il seme desto amore. Ancor quel traditore ogni mio ben possede ed egli fatto erede senza merito. Non può più star coperto nel tristo petto il fuoco ch'io sento a poco gir mancando. Donna, ti ricomando l'infelice alma mia, poiché non fusti pia al miser corpo.
Była to anonimowa kompozycja Tumi Tormenti a Torto. Śpiewał Enea Surini z towarzyszeniem Koriny Marti, która grała na wczesnorenesansowym klawesynie. To wspomnienie koncertu Festiwalu Brzmienie Dawnego Poznania z 22 czerwca tego roku. I na zakończenie jeszcze przypomnijmy, że 22 lipca rozpoczął się najsławniejszy europejski letni festiwal w Salzburgu, na którym pojawią się Polacy. 31 lipca w premierze ostatniej opery Ryszarda Strausa Miłość Danae w roli Boga Jowisza wystąpi Tomasz Konieczny. 21-letni student Wrocławskiej Akademii Muzycznej Andrzej Filończyk znalazł się zaś w gronie 13 śpiewaków wybranych z 12 krajów w programie Young Singers Project. A 10 sierpnia Piotr Beczała wystąpi w nigdy nie wystawionej w Salzburgu operze Faust Charlesa Gounoda, o którym dyrektor festiwalu Helga Rabl-Stadler powiedziała: Piotr Beczała to dzisiaj najlepszy Faust na świecie. Trzymamy więc kciuki za naszych i arią Fausta z opery Charlesa Gounoda w wykonaniu Piotra Beczały żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.
Oh, no.